Witam wszystkich bardzo serdecznie w 574 odcinku GNN Plus i znowu jestem za cicho.
Ale
przed mikrofonem Mateusz Widut oraz
Mateusz Zdanowicz.
Tak jest.
Dzień dobry.
MMMsy.
Mnie nie było ostatnio.
Nie było cię.
Dlaczego mnie nie było?
Bo masz psa. Ja wiem, że to jest takie pytanie, żebym powiedział pies. Tak, pies.
Nie, zapomniałem o
Kashi? Kashi?
Już nieaktualny temat.
Już
ona
mieszka?
Nie dało się w ogóle, ona jest nieprzystosowana do innego mieszkania i teraz strasznie często muszę jeździć z nią spacery na drugi koniec miasta, jest bardzo fajnie. Cassie, tak, Cassie się nazywa. Możecie ją zobaczyć w obrazku w tle mojego kanału, Zdanowicz, na YouTubie. Dobra.
To jak mój kot też jest niereformowalny. Mój się kot boi wszystkiego, jak już tego zwierzęta mówimy. Jest niereformowalny, jest coraz starszy, a
no
nadal się
boi.
No to
tak samo, też już jest stara, 9 lat ma, nie? Pana psa dużo.
No tak.
Ale tak, zanim Paweł przyjdzie, nasz trzeci prowadzący,
no,
to sobie pogadamy, w co grałem. Albo ty najpierw, może mniej, może gier niż ja.
Bo tutaj, czekaj.
Bo ja tu mam 6.
Mój francuski, Jusson.
A, tak, też grałem. No.
Grałem Jusson. Jestem dopiero w drugim rozdziale. Okay. Ta gra jest podzielona na rozdziały. Nie wiem, ile ich jest.
No, całość 4 godzinki, nawet nie całe może.
Ale jakby drugi rozdział to tak naprawdę początek, to też pokazanie, o co chodzi w tej grze. Nie?
Bo już miałeś roślinki, tak?
Tak. No jakby tak się rozpoczyna drugi rozdział, że masz roślinki i tak dalej. Wchodzisz, masz tego kotopsa, chomika, który aktywuje je i tak wchodzi ci na głowę i ty wtedy się modlisz i wtedy widzisz więcej. Tak więc Jusson to jest podobno odpływ. Odpływ
tak,
po francusku.
Tak.
I w tej grze możemy odpłynąć jakby jak klimatycznie bym powiedział. Bo bardzo ładnie się prezentuje. Gram na Xboxie Series S, ponieważ jest w Game Passie, ale jako, że zaczęliśmy rozdawać dużo gier w naszym podcaście, to dzisiaj wyłonimy zwycięzcę w wersji Cities 2 na peceta, a ten odcinek, 574, w nim będzie można zgarnąć kod na Jusson na Xboxa, tak więc jak widzicie,
no
warto nas słuchać.
I hejterzy Game Passa? No. Mogą sobie zainstalować gierkę na zawsze.
Tak, tak, na zawsze. Tak więc ale super gra. No.
Czyli podoba ci się. Okay.
Tak. I dla mnie jest to bardzo jakby naturalne, jak jest poprowadzone tutaj sterowanie. Grałem na początku, dałem Darii, mojej narzeczonej, żeby pograła i trochę się denerwowała. Nie za bardzo czaiła, o co tam chodzi i że trzeba się przypinać i tutaj to wychylasz rękę i jakby tą gałką trochę ruszasz tą ręką. Ale wydaje mi się, że można to w miarę szybko załapać. No ja się... I jest to całkiem naturalne i wcale jakby, nie wiem, no jest to tak zaprojektowane, że też ta gra ci nie wskazuje konkretnie, że idź tą drogą i masz jakiś tam wskaźnik, ale jakby widzisz, gdzie...
No zazwyczaj jest jedna, nie? Jakaś druga może prowadzić do sekretu jakiegoś.
Od razu po pierwszym rozdziale jest tak, że jakby wracasz do tego samego miejsca, w którym kończyłeś go i w teorii mógłbyś nie wiedzieć, gdzie pójść, ale wiadomo,
no,
że dostajesz
pokazuje,
tą moc
tak.
i tam dalej możesz, są roślinki i tak dalej.
Mi się
tak
bardzo
dalej.
Podoba, jak takie, no bo normalnie w gierkach takich jak God of War Ragnarok, którego porzuciłem po 5 godzinach, ale za moment, te wspinanie w tych gierkach jest takie, że wiesz, trzymasz X i o, fajnie, wspinasz się. To jest dla mnie męczące zawsze takie w tych grach. A tutaj taka drobnostka, że po prostu zrobili, że masz dwie ręce i masz dwa przyciski, to już sprawia, że to jest angażujące, to wspinanie. I po prostu fajne to jest. Przez całą grę w ogóle się nie nudzi. Taka relaksująca jest ta gra po prostu, bo tu się nie da zginąć, nie da się spaść, bo nawet jak tam spadniesz, to jesteś na tej linie. Więc po prostu...
No chyba, że się nie przypniesz. Chociaż nie. Bo
zawsze
od razu
jesteś
się...
gdzieś tam przypięty.
Na
nie?
samym początku się przypinasz. To
no
tak.
więc i jakby audiowizualnie jest bardzo fajna. To jest gra, która się nie zestarzeje graficznie, bo ma taki specyficzny styl oprawy graficznej. Więc bardzo, bardzo mi się spodobało. Właśnie taki fajny odpoczynek po tych wszystkich wielkich grach. Po Alanie Wake'u, gdzie masz chaos informacyjny w głowie, to fajnie odpocząć.
Tu nawet tak dużo kolorów nie ma.
Przecież są.
No, są potem, pastelowe kolory podstawowe.
Potem się troszkę zmienia, to jeszcze zobaczysz.
Okay.
Natomiast to była bardzo przyjemna przygoda faktycznie. Polecamy, bo jest w Game Passie i dostaniecie u nas.
Tak, i dostaniecie u nas. No. I w czy coś jeszcze grałem? Nie.
Okej, okay. Ja no, grałem w tyle,
że... Spider-Man, no to recenzowaliśmy, no tak. skończyłem.
Ja grałem w tyle gier, że nie wiem, czy zdążę opowiedzieć o wszystkich. Chyba niektóre z... Alan Wake 2 jest fenomenalny.
Wiesz co? Robocop.
A, jak tam, jak ci się podoba?
ty powiedz, ja nie grałem.
A, to ja sam recenzuję?
No,
kurde.
Sorry, nie miałem
to na PC,
tyle...
to mogłeś mi wziąć.
Aż tyle
czasu. Ale akurat powiem szczerze, że fajnie, że na PlayStation, znaczy nie fajnie, że na PlayStation, ale się trochę bałem, no bo shooter na PlayStation, co ja zrobię, nie? Ale to jest taki wolny shooter, nie? No bo to jest Robocop. I na pewno mi się podoba, że właśnie, że to jest Robocop, to wiem, poruszasz się wolno, więc dzięki temu jakby łatwo się strzela komuś, kto nie gra normalnie na padzie w strzelanki.
Pierwsza gra na Unrealu 5 od polskiego studia, chyba.
Nie wiem, czy to jest piątka, to jest piątka?
Tak.
Okej, okay. Nie wyglądasz tak ładnie jak na piątkę. Fajnie się czasem rozwala otoczenie, ściany jakieś czy coś. Ale też moje takie największe zastrzeżenie to było przed premierą, czy to nie będzie za wolna gra, nie? No bo jednak Robocop powoli łazi. Ale jednak lokacje są na tyle dobrze zrobione, że nie czujesz tego, że wolno chodzisz. Chociaż chodzisz wolniej niż w innych shooterach, ale to nie przeszkadza, więc to jest fajna rzecz. Czuć tutaj taką średnio budżetowość, twarze postaci na przykład się powtarzają często i animacje podczas rozmów są takie średnie i na przykład są glitche graficzne często, że przy zmianie kadrów masz takie artefakty na ekranie. No i voice acting nie zawsze jest dobry, natomiast oczywiście Robocop to jest aktor, który grał Robocopa, więc to jest oryginalny głos. No i ogólnie walka jest super zrobiona, jest takie, jak lubicie Robocopa, to no, rozwalanie głów tam, czy z pięści, czy właśnie z różnych broni. Broni jest bardzo dużo, co też mnie zaskoczyło. Oczywiście z biegiem czasu jest ich więcej, na początku mamy tam parę tylko do wyboru. Ale walka jest świetnie zrealizowana, to jest po prostu takie, nawet nie jest trudna, nie? Nawet na trudnym poziomie. Jest po prostu taka satysfakcja z tego, że rozwalasz te kolejne grupy wrogów i tam oni strzelają w ciebie, ty sobie za bardzo nic z tego nie robisz. Więc ten aspekt właśnie taki power fantasy robocopowy jest bardzo fajny w tej grze. No i nawet historia jest spoko. I też podoba mi się, że sidequesty niektóre są takie, że budują ten świat i tą postać, no więc może troszkę jest przeciągnięta ta gra, powiedziałbym, bo zajęła jakieś, nie wiem, tam prawie 20 godzin, a nie robiłem wszystkich sidequestów, więc mam wrażenie, że główny wątek jest troszeczkę taki... przeciągnięty,
ale
bo
to
tam...
jest trochę otwarty świat, nie?
To jest taki świat, że masz jedną dzielnicę, czy tam dwie, w których poza główną misją możesz też robić inne rzeczy, ale jakby większość lokacji to jednak jest bardziej liniowa, przy czym no możesz pójść tym tunelem albo tym drugim tunelem na tej zasadzie, nie? Ale to nie jest taki otwarty świat. Taka naprawdę otwarta dzielnica jest jedna i tam możesz sobie chodzić, zwiedzać i właśnie różne side questy znajdować i tak dalej, ale to jest jednak no liniowa gra, ale nie korytarzowa, o tak to nazwijmy, więc ogólnie bardzo fajna naprawdę, szczególnie, że dla mnie to jest zaskoczenie, bo mi się Terminator nie podobał od tego studia, to był bardzo nijaki jak dla mnie ten Terminator Resistance, więc Robocop naprawdę o ligę wyżej niż Terminator. Może dlatego też, że bardziej lubię Robocopa, nie wiem jak ktoś, kto nie lubi Robocopa na przykład podejdzie do tego świata i humorku jaki tu jest, ale jest naprawdę spoko, więc polecam. Więcej na recenzji, zobaczcie jaką cenę wystawiłem, natomiast...
Alan Wake. Znaczy, no
Alan
powiemy,
Wake 2
że
nie chcę mówić. Recenzja już tak. Jest na YouTubie, zrobiliśmy
i
z Pawłem.
Tydzień temu Paweł mówił sporo.
No tak, tak, słuchałem, więc jak dla mnie to fenomenalna rzecz. Jakby obiektywnie patrzeć, to ma pewnie jakieś wady, ale dla mnie to jest 10 na 10, bo jak grałem w ogóle na easy, po 6 godzinach się przełączyłem na łatwy poziom trudności, jak mnie jakiś tam przeciwnik zabił, bo ja nie po to gram w Alan Wake'a, żeby umierać, tylko żeby jakby czytać każdy dokument, jakiś plakat widzę na ścianie, to muszę podbiec, żeby przeczytać, co tam jest napisane. I to po to jakby grałem w Alan Wake 2 i pod względem fabuły, historii dostarcza na maksa jakby reżyseria też tej gry, nie? W sensie jak to wygląda, każda kolejna misja, co się dzieje, to jest absolutne mistrzostwo. Wydaje mi się, że bo na DG Morse jest taka kategoria, The Best Direction. Mhm. To powinno wygrać bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o reżyserię faktycznie kampanii singlowej. No i jakby jestem zachwycony i mam tyle pytań, ewidentnie widać, że to jest środek, że to jest druga część trylogii, bo jest mrocznie i też dużo pytań pozostawia, więc jest sporo kombinowania. No ale wiadomo, będzie Control 2 jeszcze za pewnie 3 lata, mam nadzieję. To jest straszne, że trzeba będzie tyle czekać w sumie. Co tam, dodatki będą 2 w przyszłym roku, kupiłem wersję deluxe oczywiście, więc już dodatki mam zaklepane. No i jestem pod mega wrażeniem. Też graficznie jest piękna ta gra. Ja grałem na PlayStation w trybie quality, no bo to nie muszę mieć 60 klatek w takiej grze. I wygląda bardzo, bardzo ładnie, chociaż momentami były spadki FPS-ów. W paru lokacjach naprawdę odczuwalne.
Wiesz co? Bo nawet
poniżej 30. Nie
wiem, czy widziałeś Digital Foundry, ale okazuje się, że Alan Wake dużo, dużo lepiej działa na Xboxie. A. Series X.
Okay.
Ma tam zawsze stałe 60.
Czy 30?
60.
A. To tego trybu nie sprawdzałem.
Wydajnościowym, nie? Tak, ale PlayStation 5, 50, 55, okay. Jakby praktycznie nigdy nie ma tak, że mniej więcej ma te stałe 60. Tam ciągle są jakieś spadki, tak no więc nie dziwię się, że w wersji jakby jakościowej to... No nie wiem, widać też, że Remedy, widać, jakby od lat tego Xboxa chyba bardziej im się układa,
może,
żeby
na pewno
programować.
Też, na pewno na też widać, to jest kolejny dowód na to, że bardzo fajnie jak twórcy mają własny silnik, który nie jest znowu Unrealem, albo nie jest znowu jakimś tam innym silnikiem, który znamy z innych gier, bo patrzysz na Alana Wake'a i ta gra wygląda jak gra od Remedy, nie? Jakby to jest właśnie fajne, że mają własny silnik, bo dzięki temu no, oświetlenie nawet jak jest zrobione, czy te takie różne wizje, które się, te dziwne rzeczy, które się dzieją w świecie, one by nie wyglądały tak dobrze, gdyby to był jakiś inny silnik, mam wrażenie, więc bardzo fajnie, że oni korzystają z własnego. No i super, jakby teraz czekam na dodatki 10/10, gra roku na równi z Baldurem. Ja złamię zasady i będę chyba ex aequo miał pierwsze miejsce w tym roku, bo czemu? Nigdy tego nie robiłem, to raz sobie pozwolę. Natomiast no... Kurde, no jakby nie, ja nie mogę mówić za dużo o Laniołeku, bo się rozgadam o lore, a to niewiele osób aż tak obchodzi. Pewnie jakieś tam moje dywagacje na temat lore, no i wiadomo, że spoilery. Podobało mi się, że nawiązania do Control oczywiście są, ale nie ma ich na tyle dużo, że to nie jest jakby... To też mi się podoba, że oni mają to połączone uniwersum, to jest ten sam świat, ale to nie jest takie coś jak Marvel, nie, że musisz obejrzeć ileś tam filmów, żeby zrozumieć ten film, o co chodzi. Więc to jest tak fajnie wplecione, że jak nie grałeś w Control, to i tak wiesz... Jakby poznajesz, czym jest biuro i tam jest mało tego w miarę i spoko. Ale jak znasz Control i czytasz dokumenty na przykład, które są tam, to masz takie, o, co tu się dzieje w ogóle, nie? Więc bardzo mi się to podoba, jak to zrobili. A i teraz muszę przejść Quantum Break, wiem.
Tak?
Bo zacząłem kiedyś grać w Quantum Break.
Ja też zacząłem, ale nie skończyłem nigdy.
No tak, ale nie przywiązałem właśnie uwagi do historii, bo to jeszcze było zanim Control był. I oczywiście oni nie mają prawa do Quantum Breaka, Remedy, bo Microsoft ma prawa do Quantum Break, ale ewidentnie po prostu wzięli pewne rzeczy, zmienili nazwy, nie? Czy są zmienili imiona postaci i są też właśnie odniesienia do Quantum Break, więc teraz z tą świadomością będę grał w Quantum Break, jak znajdę czas na pewno.
Dobra, czas na samochód.
WRC, tak, pewnie za tydzień zrecenzuję WRC, już trochę pograłem, musiałem trochę poczekać, bo na PC-cie niestety działa słabo.
Widzę, mieszane recenzje.
Tak. Coś się dzieje, coś się z jakimiś tam shaderami czy coś, że naprawdę są spadki animacji, szczególnie spadki FPS-ów, szczególnie na niektórych trasach i często jest tak, że trzeba trochę przejechać i potem zrestartować trasę, na przykład po 3 minutach, żeby działało dobrze, no to trochę bez sensu. No ale znalazłem sposób na jednym forum, że ktoś tam wkleił linijki tekstu, jakie trzeba wkleić gdzieś tam do plików, wiesz, tam w folderze gry i to faktycznie troszkę pomogło i już się jeździ w miarę dobrze, no ale nadal, jak wiesz, jak pędzisz gdzieś tam i jest nagły drop FPS-ów, taki malutki, ale akurat przed zakrętem, no to często cię strasznie wybija i powoduje wypadek. Na szczęście jest już to faktycznie rzadziej. I tak, pod względem jakby modelu jazdy jest bardzo fajnie. Jest to taki trochę Dirt Rally 2.0, tylko że jakby odrobinę łatwiejsze mam wrażenie, ale to chyba nie jest kwestia poziomu trudności, tylko po prostu przyczepność auta trochę jest bardziej realistyczna, bo w Dirt Rally 2.0 trochę bardziej pływa, mam wrażenie. Albo ja się teraz za bardzo nie znam na samochodach, nie, więc tu nie będę kłamał, ale powiem tak, że jak w Dirt Rally 2, grając w Dirt Rally 2 mam większe problemy trochę z osiąganiem dobrych wyników niż tutaj, niż w tym nowym WRC, to jest to samo studio, prawda, które zrobiło Dirt Rally, bo to już Codemasters robi. Więc dla mnie to jest fajne, że jest łatwiej, natomiast nie wiem jak tam weterani jacyś, natomiast jest jeszcze trudniejszy poziom, ja wybrałem środkowy. No ale gra się bardzo przyjemnie, no to jest typowa rajdówka, nie co tu dużo mówić. Nie wygląda też o wiele lepiej niż Dirt Rally 2.0, co jest trochę takie... Właśnie też nie rozumiem, dlaczego to tak, takie jakby tak działa, nie? No bo to nie jest piękna gra wizualnie, to nie jest Forza Motorsport, to nie jest Gran Turismo 7, to jest gra, która w trybie foto wygląda ładnie, jak sobie włączysz fotomode. Ale tak podczas jazdy, na przykład no, otoczenie, czy tam podłoże i tak dalej, no to... Trochę
wiem,
to jest nawet rozczarowujące.
Bardzo
na... te rajdowe gierki nigdy nie wyglądają właśnie tak jak te Force i tak dalej, bo może dlatego, że do fizyki idzie więcej jakby siły przerobowej.
No właśnie, miałem to mówić. Większe nastawienie jest na to, żeby na te systemy takie techniczne. Ja tylko dodam, że pewnie wiele z was pamięta, że do tej pory co roku też wychodziły gry w WRC.
Tak, tylko od Milestone.
Ale to było od Kyloton.
A, jeszcze jedno.
Którzy robią teraz... Test Drive Unlimited Solar.
Solar Crown.
I WRC Generations było ich ostatnią grą w tamtym roku i od tego właśnie...
Nie grałem w Generations, grałem w WRC... Tak, grałem w WRC 10, więc chyba jeszcze poprzednią.
Tak, 2002.
I na pewno jednak Codemasters robi trochę lepszą robotę właśnie jeżeli chodzi o model jazdy moim zdaniem niż ci poprzedni twórcy. No ale mówię, największy problem to jest wydajność na PC-cie. Na konsolach też podobno ma problemy ta gra. Więc gdyby nie to, to bym polecał tylko jako casual, nie? Jako taki, ja lubię bardzo te gry, ale nie jestem specem od fizyki. Nie? Więc trudno mi się wypowiadać, bo tam widziałem, że niektórzy narzekają, że trochę nierealistycznie może. Ale mi się w WRC bardzo podoba. Też fajny plus, że jak na Steamie grasz, to nie ma tak, że odpala ci się Origin czy tam EA Play apka, tylko po prostu musisz się zalogować na konto EA, ale to jest wewnątrz Steama wszystko, więc nie ma tam zbędnych takich rzeczy. I tak, no God of War Ragnarok mogę wspomnieć trochę, bo zacząłem grać, bo chciałem coś pograć na PlayStation 5. Teraz gram w Honkai Star Rail na PS5, to jest takie anime gacha, wiesz, okay. Hazardowa gierka, gdzie tam jakieś bileciki wydajesz, żebyś postacie wypadały, ale pod względem rozgrywki to jest turowe, wiesz, turowy system walki. Bardzo, bardzo fajna gra. Natomiast God of War Ragnarok, bo sobie pomyślałem, no kurde, no nie mam w co grać. Skończyłem Spidermana, żeby czasem na kanapie posiedzieć, a nie przed biurkiem. No i tak gram sobie, kurde, i tak sobie myślę, no historia jest bardzo fajna, nie chcę wiedzieć, co się dalej stanie. Ale gameplayowo jakoś mnie to w ogóle nie wciągnęło, bo tam nie ma nic nowego w porównaniu. No może potem po paru godzinach będzie, ale zacząłem grać Atreusem w jednej misji. I strasznie mi się nie podobało to, jak się gra tą postacią. Nie wiem. Nie wiem, czy to było kontrowersyjne, jak ta gra wychodziła, bo nie śledziłem recenzji ani wrażeń ludzi.
Chyba nie.
Ale
nie
po jednym poziomie rozgrywki Atreusem powiedziałem sobie, że powiedziałem, że tego będzie więcej. Że nie chce mi się więcej w nim grać. No ale poza tym sama gra Kratosem, no dosłownie. Wiemy, że potem są też nowe bronie, no ale ten początek, to pierwsze parę godzin, to takie, no kurde, no już w to grałem. Jeszcze mam wrażenie, że dali więcej wspinania się, czyli mówiłem, że nie lubię tego, a tu jest więcej było tych wspinaczek takich bezcelowych różnych. Jakoś nie wciągnął mnie gameplay po prostu. Mam wrażenie, że tak ten God of War był dla mnie taką grą na raz, jeżeli chodzi o tą strukturę rozgrywki. I się cieszę, że podobno to miał być, to nie miała być trylogia, nie? Że teraz podobno robią coś innego, też pewnie z God of War'em, ale mam nadzieję, że zmienią jakoś gameplay, bo nie wiem, no. Obejrzę sobie po prostu historię na YouTube i tyle.
Więc to było... Chyba za szybko to wyszło po prostu.
Ale ja grałem, wiesz, teraz dopiero.
No nie wiem, ale tak ogólnie jakby za mały odstęp był, żeby zrobić jakiś taki krok naprzód technologiczny jakiś też... tam. No bo pamiętajmy, że to też wyszło na PlayStation 4.
Też chyba tak się trochę zachwycałem jedynką ze względu na to, że wow, super to wygląda i w ogóle i ta historia. I trochę mniej uwagi zwracałem na system walki. Tu się zauważyłem, że trochę bardziej mi przeszkadza ten system walki. Na zasadzie, że jak na przykład walczysz z grupą wrogów, to jak ktoś cię atakuje od tyłu, to jest czasem irytujące, to obracanie się i że tam parowanie ciosów nie jest takie intuicyjne, bo musisz się najpierw do kogoś odwrócić. Nie zawsze to parowanie działa z tą kamerą, mam wrażenie. Więc takie wrażenia mieszane, natomiast bardzo mi się podoba to, co zrobią z historią tam, nie? Więc, bo oglądam na YouTubie teraz ciąg dalszej historii. I to, co robią z postaciami, mi się bardzo podoba. Jakby i z Tyrem, i z tym tam... Jak on się nazywał? No, ta wywiórka, co tam drzewa tego pilnuje. Jak graliście, to wiecie. Więc i z bogami wszystkimi. No super sprawa. Więc szkoda, że mi się że mnie gameplay nie wciągnął tak bardzo. No i jeszcze zacząłem dzisiaj dosłownie grać dwie godzinki, niecałe, w Talos Principle 2.
Okej.
Okay. I to jest oczywiście kontynuacja jednej z najlepszych gier logicznych w historii. Od niespodziewanego dewelopera, nie, bo twórcy z Sirius Sama postanowili zrobić grę logiczną i okazała się mega, nie wiem czy sukcesem sprzedażowym, no ale zrobili sequel, więc chyba jakoś tam się sprzedała. W każdym razie jest bardzo ceniona przez graczy i przez ludzi, którzy recenzowali także. No i jedynka to była taka gra, która wzięła taki koncept dość oklepany, no bo tam filozoficznie, oczywiście zagadki zagadkami, ale fabularnie to było, czy robot może być człowiekiem, nie? Dosyć oklepany temat. Ale oni to zrobili w bardzo angażującym stylu i też w bardzo taki skłaniający do przemyśleń i tam ta narracja i fabuła była bardzo taka filozoficzna, ale w taki bardzo fajny sposób podana i no super sprawa. Więc tak sequel, nie wiedziałem co oni zrobią w sequelu, ale to co zrobili, no to okazuje się, że naprawdę jest jednak też się da jakąś tajemnicę wprowadzić, mimo że już wiemy, że tak, jesteśmy tym robotem, ale teraz roboty są ludźmi, nazywają się ludźmi, no bo są tak naprawdę ludźmi już, tylko że nieorganicznymi i mają tam własną mini cywilizację i coś się dzieje i trafiamy znowu do jakiejś tajemniczej lokacji i z nią związane jest są pewne sekrety i musimy te sekrety rozwiązać poprzez zagadki. Dlaczego? Co się dzieje? O co chodzi? Nie wiem, ale mnie strasznie zaintrygowało i jednak udało się twórcom taki właśnie hak zaczepić, że chcemy się dowiedzieć fabularnie o co chodzi. Są inne postacie też teraz, no bo już są te inne roboty. My jesteśmy tysięcznym robotem, jakby, który został stworzony przez te inne roboty. I teoretycznie według założycieli tej cywilizacji to miał być koniec, jak stworzy się tysięczny robot. No ale niektórzy tam uważają, że po co się ograniczać, co 1000 to mało, przecież nic się nie stanie, jak będziemy tworzyć dalej te roboty, więc takie aspekty też wchodzą właśnie, potem jakieś decyzje będziemy pewnie podejmować z tym związane. Mamy rozmowy, rozmawiamy z tymi innymi robotami, jest bardzo fajna w ogóle ekipa pod względem osobowości tych innych robotów, które z nami są na takiej wyspie, gdzie są te sekrety, bo tam jako ekspedycja tam się udaliśmy z tego miasta głównego. Więc bardzo fajna sprawa. No i zagadki oczywiście nadal działają na tej samej zasadzie, takiej trochę portalowej, ale bardziej właśnie jak pierwszy Talos Principle, że musimy przestawiać jakieś rzeczy w różne miejsca, wiązki laserowe kierować gdzieś tam. Takie bardzo typowe dla gier logicznych, ale oni to bardzo, bardzo fajnie realizują. Więc
czy ja muszę zagrać w jedynkę?
Znaczy, jeżeli... Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, bo ładnie podsumowuję.
No już sprzedałeś, co tam się wydarzyło, no.
No, jakby...
sprzedałeś tego spoilera.
Kurde, no ale trudno mówić o dwójce.
No dobra, wiem.
Natomiast myślę, że nie, bo ta gra ładnie podsumowuje. Szczególnie jak się budzisz, to taki robot, który cię wita, możesz wybrać, opowiedz mi wszystko, nie? Co chcesz, i to opowiada ci całą historię jedynki praktycznie. Więc nie, natomiast gameplayowo to jest, jak lubisz gry logiczne, nie? To jest mało, bo to jest jedna z najtrudniejszych gier logicznych, jakie istnieją w ogóle. Więc takie ułatwienie jest w tym jedna ważna rzecz, nie ma tutaj zagadek, które wymagają refleksu. Bo to był taki problemik jeden jedynki, na który też parę graczy narzekało poza mną. No i też są takie ułatwienia, że możesz znajdować takie iskry Prometeusza i one służą do tego, że możesz sobie automatycznie rozwiązać zagadkę, jak chcesz. Tylko też trzeba ich trochę poszukać. To nie jest tak, że są podane na tacy, ale takie ułatwienie z automatu. Albo odpalić na YouTubie, nie? Oczywiście rozwiązanie, bo też można. Także super sprawa, polecam, strasznie mi się podoba. Talos Principle 2 i pewnie to czytałem, że to jest gra na 20 parę godzin, więc nie wiem. Nie wiem kiedy, ale postaram się zobaczyć.
Przed chwilą mówiłeś, że miałeś dużo czasu, dlatego odpaliłeś God of War, tak? Więc wierzę, że ten czas znajdziesz.
Nie, potem zacząłem grać w to anime wyciągające hajs od ludzi Gacha, no Game, Honkai Star.
Możesz przestać. Nie jest niezbędne. No. Ale teraz, przechodząc do pierwszego tematu, a zarazem pozostając...
A Paweł co grał?
Oj tam.
Nie skryptym zamkiem.
Spóźnił się i Zakara nie opowie, wow, co ostatnio grał, dlatego że...
Co, dopiero 20 minut?
Nawet nie mówisz, bo nie masz włączonego mikrofonu teraz.
No, znakomicie. Nie, ja nie mam o czym opowiadać, ja tylko grałem w Alana Wake'a.
No okay. I o tym będzie na audycji.
O tym będzie na audycji, dokładnie.
Dobrze, ale nie kończyć, co ostatnio graliśmy, przychodząc do pierwszego tematu i słysząc ostra krytyka recenzentów i graczy, chcę posłuchać od ciebie o kampanii dla pojedynczego gracza w Call of Duty Modern Warfare 3.
Trochę gówniana jest, muszę powiedzieć. Sprawdzałem jeszcze, w co
ostre
grałem.
Ostre słowa.
Sprawdzałem jeszcze, w co grałem. Ale...
Jak na takiego młodego recenzenta.
Tak, wiem.
Jaka?
Wiem. Gówniana. Natomiast myślę, w co jeszcze grałem, poczekaj.
Ale nie musisz.
Nie muszę?
Nie musisz.
Kurde. No bo
przechodzimy do pierwszego tematu.
Grałem w coś jednego, o czym nie można mówić, więc za tydzień.
No dobrze, właśnie.
Podpowiem, nie wiecie, co to jest, powiem tylko, że niszowa gra RPG, która wychodzi niedługo. I nikt nie zgadnie, co to pewnie. Natomiast tak. Modern Warfare 3 jest o godzinę krótsze niż Modern Warfare 2, co jest wyczynem dużym, jak na Call of Duty, nie? No bo specjalnie sprawdzałem, że zajęło mi 4 godziny 50 minut, poprzednia gra. Ale i tak, poprzednia Modern Warfare 2 kampania mi się niezbyt podobała. Nie była najlepsza scenariuszowo. Ja wiem, że to niby nie ma znaczenia dla ludzi, ale na przykład bardzo długi etap był, gdzie jedziemy samochodem i to nie było nawet wyreżyserowane jakś fajnie, tylko jakby widzieli kawałek jechania samochodem z
tak nie zawsze z nie było w kodach singlowych.
Tak, ale było, ale te misje były jakoś tam wyreżyserowane, że się coś działo, jakieś tam wiesz,
nie,
rzeczy po bokach.
Bo jak to nie? Gdzie jechałeś, nie. Ktoś ci gadał. Potem były wybuchy.
No ale mimo wszystko te wszystkie kampanie były właśnie takie, że mam wrażenie, że były bardziej trochę filmowe. Szczególnie jak nie?
Mów. Bo nie, bo mi się wydaje, że ludzie po prostu mają złe wspomnienia z tych. Kampanie były filmowe, ale one były bardzo na szynach, bardzo wtórne.
Jasne. Ale niektóre
i
były fajne.
Scenariuszowo nie takie dobre.
No nie, ale niektóre jako w tym, jak to się mówi, w tym...
gatunku?
W tym, nawet nie w gatunku, w ramach Call of Duty. Niektóre mi się bardzo podobały kampanie. Ops 1, Black Ops 2.
Kiedy ostatnio próbowałeś grać w te, które ci się podobały? Bo ja wróciłem do tych, które mi się podobały i już mi się nie podobają. Nie.
Infinite Warfare mi się podobało. Modern Warfare to pierwsze nowe mi się podobało kampania na przykład. Bo była właśnie taka bardziej normalna jak na Call of Duty. W każdym razie, o co mi chodzi? No. To nie jest kampania jak Call of Duty. Jest, nie ma tu praktycznie filmowych misji. Jest prolog, taka pierwsza misja. I nawet w ogóle w tej pierwszej misji jest wykorzystywany fragment mapki z Warzona, więzienie, gułag. bo nie mieli czasu pewnie zrobić nic nowego. I to jest taka jedna misja, gdzie masz faktycznie tam ludzi obok ciebie i włączamy noktowizory sobie, idziecie i taki skład idzie. I to jest w miarę filmowa misja. Potem masz dwie misje pod rząd, które są misjami na zasadzie twórcy wzięli wycinek mapki z Warzone'a, cię tam rzucają, no i idź tam do celów oznaczonych A, B i potem jest koniec misji, nie? I to oczywiście trwa jakieś 10 minut, bo tam musisz biegać, skrzynki z lootem otwierać, jak w Warzone'ie, dosłownie jak w Warzone'ie to wygląda, to jest Warzone, tylko singlowy. Potem jest jedna misja taka też bardziej otwarta, więc znowu nie jest za bardzo wyreżyserowana, ale na mapce stworzona już przez twórców, nie z Warzone'a. Potem znowu jest misja z Warzone'a, jakby na wycince mapy i jest 5 misji takich naprawdę, czy 4 misji takie bardziej liniowe, że faktycznie okej, to jest Call of Duty, mimo że to nie jest najwyższa jakość jakby tej takiej filmowości i reżyserii i skryptów fajnych na przykład, a reszta to są właśnie albo nudne misje bez właśnie reżyserii jakiejś ciekawej, albo te kawałki Warzone'a. Więc jakby to jest dla mnie, to w ogóle nie po to się gra w Call of Duty jakby, nie? Nawet jakby,
nie no wiem. I to jest najkrótsza kampania dla pojedynczego gracza w historii Call of Duty, bo to jest 3,5 godziny. Ja sprawdzałem, ostatnia w ogóle najkrótsza w serii jest w Cold War. I tam to było 4,25, jak dobrze pamiętam. Ale Cold War super był. W sensie taki, że zimna wojna i tak dalej, przebieranki. Każda z tych misji, która była w tej części, była zupełnie czymś innym, nie? Więc to było
to prawda,
okay,
bo
nie?
Ja nadrobiłem Cold War'a w ogóle. Bo z 2 miesiące temu może? I faktycznie może akurat...
Zdanowicz nie mam czasu na drugim Cold War. No,
ale wiesz...
Nudziło mi się, zagrałem Cold War.
Ale,
dobrze,
ale to był jeden wieczór. Ja wiem, co to jest nadrobić Call of Duty?
Boże, ta gra to jest... Swoją drogą, ja kiedyś tak przeczytałem, że jest taka gra. Gdzieś czytałem o czymś innym. Chyba właśnie na plusa się szykowaliśmy, albo coś takiego. I gdzieś mi wpadło w oko, że wyszła gra, która się nazywa Cold War. I ja miałem jakieś wrażenie, że to jest jakiś efekt Mandeli, że wszyscy mnie gaslightują i ta gra nie istniała w ogóle.
Okej, a jednak.
Jakby... Kiedy to było w ogóle?
Nie, natomiast
ostatnio na starym silniku, o.
Właśnie, tu masz rację, że faktycznie każda misja była jakby zupełnie inna i też one były faktycznie super wyreżyserowane, bo nawet te misje, co się przebierałeś, tu też jest podobna misja, że chodzisz tam niby, musisz się ukrywać, ale jest o wiele gorzej zrobiona niż tamta, nie ma interakcji praktycznie z niczym, tylko po prostu musisz pójść gdzieś. Więc po prostu widać po tej kampanii, że nie miała być kampanią prawdziwą, tylko dodatkiem. Bo były takie przecieki, to nie są jakieś fejkowe przecieki, tak naprawdę moim zdaniem miało być, że to miał być jakiś dodatek czy coś, bo to nie
to
jest...
Nawet szczerze jako dodatek, to co opisujesz, to jako dodatek średnio działa, no bo...
Gdyby wyjąć te wszystkie misje, wiesz, te 4 dobre misje, te bardziej filmowe, to byłoby akurat, nie? Okay. I też, bo tu jest Makarow tym głównym złym, ale on jest taki, że jakby nie wiem, taki... Trochę się chyba Jokera naoglądali, twórcy. Tak się uśmieszek ma taki w ogóle, że jestem zły.
Dobra, ale to jest to jeszcze... samo, co w Modern Warfare 3 tym starym.
Nie, to jest to samo, co w Modern Warfare 2 tym starym, plus trochę Modern Warfare 3 starego, to jest pomieszane wszystko, nie? Oni zmarnowali ten potencjał historii, bo jak, no nieważne, bo to też spoilery, ale jak ktoś umiera na przykład, to w oryginalnym Modern Warfare 3 cała scena umierania tej postaci, którą niby polubiliśmy, chociaż w Call of Duty, czy można lubić postacie, nie wiem, ale pamiętam, że w oryginalnym Modern Warfare 3 to było tak, że cała ta scena związana z tym, że ktoś umiera, to było, czy on umrze, potem nie, a potem bo jest walka w ogóle w międzyczasie, jakaś tam desperacka, uciekamy z tym rannym i w ogóle co się dzieje. I potem tam, jak postać jedna reagowała na tę śmierć, to też było całkiem fajnie zrobione, nawet jak na Call of Duty, a tutaj też jest coś na zasadzie, że wpada ktoś na ten, na ekran, zabija kogoś i nara. I napisy, potem jest scenka CGI i mamy być smutni, że ktoś umarł. Nie, w ogóle tragedia.
To pay respect.
Trochę tak.
No tam to była, pamiętam tą misję i
Kapitan Price płakał, tak?
No, może nie płakał, ale była emocjonalna reakcja.
A tutaj
jakaś,
nie płacze, tak? W skrócie.
No.
Natomiast... Z tego co widziałem, to on chyba tylko mówi, że Halo, udało nam się niestety jednego
tak, bo ja w ogóle nie czaję.
W ogóle jakby tą kampanię, ja mogę recenzować równie bardzo za ty, bo ja obejrzałem na YouTubie i tam chyba za 20 minut jej łącznie i chciałbym powiedzieć, że polecam ją co najwyżej, żeby sobie obejrzeć bezpośrednio w tych porównaniach z oryginałem. Jakby, że scena obok sceny, bo to jest jedyna wartość,
to prawda, jak to wygląda, że no też chcieli zrobić coś kontrowersyjnego, ale to nie jest ten, to jest problem, że misje, jakby misjami są też nazwane takie przerywniki, nie? Że to jest tylko taka interaktywna cutscenka, więc tych misji jest tak naprawdę jeszcze mniej. Ale tak, ta pseudokontrowersyjna misja też jest taka, że... I w ogóle ja wiem, że fabuły w tej serii nie są logiczne, nie? Ale fajnie jakby były logiczne w obrębie tego uniwersum, tego świata głupiego. I jakby te organizacje różne w ogóle podejmują takie decyzje durne, że jakby to też jakby dla mnie negatywnie trochę wpływa, ale to też było w dwójce zresztą, to nieważne. I teraz tak, multiplayer, jak ja sobie odblokowałem trochę broni już w MW2, to będę mieć je w MW3. Bo to wcale nie miało być DLC, nie? I patch po prostu do MW2. Więc to będzie to samo, tylko to mogło być patchem, jeżeli chodzi o multiplayer. A zombie z kolei to też biorą łapkę z Warzona do trybu zombie i wrzucają tam zombie. A właśnie Cold War, bo nie wiem, czy ty w ogóle grałeś zombiaki w Cold Warze. Tam miałeś osobne mapy, tam miałeś parę map takich chyba dużych tak. W Outbreak stworzonych tylko do trybu zombie, specjalnie. I to zawsze było fajne, nie? Bo masz specjalnie stworzone mapki do zombiaków, a tutaj wezmą ci mapkę z Warzona starego i masz tu zombie.
Chcesz powiedzieć, że studio, które osiągnęło sukces w takim online-owym, studio, które normalnie robiło singla i online-owe rzeczy, nagle osiągnęło sukces w online-owych tam bardziej sprawach i przestało się starać w tworzeniu kontentu?
Nie wiem.
Bo to niemożliwe. Nie grałem nigdy w GTA Online.
Trzeba będzie się, za rok się przekonamy, czy to naprawdę równia pochyła, bo za rok Treyarch robi grę i kampanię, a Treyarch raczej...
Ale w ogóle najśmieszniejsze jest to, że to głównie robił Slash Hammer. Nie?
Tak.
A pierwszą grą Slash Hammer w ramach Call of Duty
Advanced Warfare
było Modern Warfare 3.
A.
I to jest jakby, no od tego zaczęli.
To tym gorzej oni świadczy, że swojego nie
potrafią. Ja co się wydarzyło?
Tam pewnie zostały trzy osoby, okej.
Tak, ale myślę, że też właśnie naprawdę mieli mało czasu, bo początkowo to Treyarchowe miało wyjść w tym roku, nie? Więc oni się dowiedzieli pewnie o wiele jakby później, że ej, to wy jednak robicie w tym roku. Szybko, szybko. I to pewnie też miało swoje skutki, ale tak. No ale w multi sobie pogram, fajnie będzie, dostałem za darmo. Jakby nie będę... Ale i tak, no nie, trochę niesmak jest jednak.
A jeszcze co ciekawsze, ale to tak bardziej wewnętrznie, jakby dziwne jest to, że w ogóle 2 tygodnie praktycznie przed premierą ci, co złożyli preordera, grają w kampanię dla pojedynczego gracza.
Tydzień. Przed.
No, nawet więcej.
Tydzień,
tak?
Jeden dzień, bo, no bo multi jest od piątku, od 6 rano, a kampania była od wieczoru, od czwartku.
Ale prawdziwa premiera jest dopiero 10.
Nie, prawdziwa premiera była, bo w moment, w którym jest dostępna gra, jest prawdziwą premierą, a nie jakieś bzdurne...
Bez multi się nie liczy.
No, ale kiedy ty zacząłeś grać?
Premiera multi jest w piątek, ale kiedy o 6 rano, rozumiesz? Więc wtedy 10.
Kiedy zacząłeś grać singla?
W czwartek, 2.
Czyli ponad wieczorem. Tydzień. O jeden dzień więcej.
No.
8 dni.
To i multi tak jest tego?
Multi jest osobno, normalnie 10 debiutuje.
Wow.
No. Więc wow. To jest dziwne, że w ogóle nawet dla recenzentów dopiero, z czego to wiem, to klucze i tak dalej, będą 8, nie? Więc tak naprawdę wszyscy są uprzywilejowani.
No to zdążą przejść, no z przesady.
No okej, okay, ale to...
Po co to przychodzi zresztą? Ja rozgrzeszam wszystkich recenzentów, obejrzyjcie na YouTubie, serio.
Czy w ogóle był sens, wiedząc, że takie...
jeszcze jedno.
Taki
w kampanii praktycznie nie ma broni nowych z MW3. Są bronie z MW2 przede wszystkim. Zdecydowana większość, nie wiem, czy jest jedna broń z MW3.
Chciałbym dokończyć.
Tak, sorry, już.
Czy wydając taki pasztet, dajesz ludziom na ponad tydzień przed premierą w ogóle dostęp do tego, a recenzentom dopiero zupełnie później, części, oczywiście pewnie część dostała i tego pierwszego dnia, co jest zupełnie dla mnie jakimś chorym podejściem.
I tak nie robił multi dla recenzentów wcześniej, więc i tak jakby, wiesz.
Okej, okay, ale abstrahując od recenzentów, nie? Po co w ogóle, ja rozumiem 2-3 dni, tak? Ale to już jest dla mnie trochę...
Nie wiem.
Nie halo dawać
tym
dostęp.
Tym bardziej, że to jest gra to jest kampania 4 godziny, nie?
No
nie całe, więc nie wiem,
to mogli dać jeden dzień wcześniej i akurat by ktoś siadł na jeden wieczór.
Bo to jest pewnie jakiś psychologiczny efekt, wiesz, że ktoś widzi o tydzień wcześniej, nie? Może ktoś nie doczyta, że to nie dotyczy multi na przykład i kupi, bo myśli, że będzie w multi grał wcześniej.
I płacisz za to ile? Ile kosztuje to?
349 zł, najtańsza wersja.
A wersja ta, która mi daje dostęp, żeby tydzień wcześniej pograć?
Każdy preorder.
Okej.
Okay. Także tak. Także tak, to jest jedyny plus jest tego, że Activision jest przejęty przez Microsoft, że w Game Passie będzie Call of Duty.
Ej, a myślicie, że jakakolwiek zmiana nastąpi w modelu?
A co znaczy?
No, może... jako że już mamy Microsoft.
W Game Passie będziesz miał dopiero w dniu premiery.
Nie, ja rozumiem, że ten, tylko czy będą, próbowali, czy będą próbowali to na przykład jakoś rozdzielać i żeby, nie wiem, Warzone'owe i około Warzone'owe rzeczy wychodziły tak jak teraz to wygląda, a nie wiem, gdzieś na boku próbowaliby pogłaskać jakichś takich fanów nie wiem, typowo singlowych, no bo tam zawsze było tak, że jest jakaś taka mała grupa dziwna, która w tą grę gra głównie dla kampanii.
Myślę, że nie, myślę, że raczej zostanie po staremu. bo...
Bez żadnych zmian?
No, bo wydaje mi się, najpierw może co dwa lata będą wychodzić single, nie?
Właśnie tak. Jestem, bo
ale
ja
będą
wrażenie,
wychodzić na
teraz,
pewno jeszcze.
Bo to jest ogólnie, w sensie to się dużo mniej sprzedaje niż się sprzedawało w tym powiedzmy szczycie Call of Duty, nie? Kiedy to taka rok biła rekordy tam wszechczasów. Ale to i tak się chyba na tyle dobrze sprzedaje, że im się opłaca co roku dalej wypychać
tak,
jakiś
tak,
produkt.
Bo, no bo
tak jak
to jest jak FIFA, że jakby
robi,
no. Są ludzie, którzy po prostu kupują raz do roku Call of Duty i właśnie FIFA i to jest ich strzelanka online, nie? I oni nawet nie zwracają uwagi na recenzję, oni zwracają uwagi na to, co ktoś mówi, że to może być patch do MW2, bo oni nawet się nie znają, nie? No tak. To jest casualowy głównie market.
W ogóle tutaj otwartą ma listę gier Sledgehammera samego Mateusz Widut i tak naprawdę teraz to jest jeszcze intensywniej, bo oni robią od 2019 przynajmniej grę rocznie. Sami oni, a jeszcze już pomijam tego. Oczywiście część z tego to będziesz miał...
Tak, tylko oni zawsze mają, że asystują komuś, nie też. Bo ogólnie z tymi studiami jest tak.
A dobra, jest faktycznie tam.
Z tymi studiami jest tak, że każde studio praktycznie coś robi przy jakimś Call of Duty.
Kurczę,
i Raven coś tam robi.
Ja już zapomniałem właśnie, że Raven też w tym bierze udział, więc
no,
to jakby.
Szkoda.
Ale też jakby tylko powiem, jakby rekordowa liczba studiów pomaga przy tym Modern Warfare, dlatego że to jest Treyarch, Infinity Ward, Binox, Raven Software, High Moon Studios, Activision Central Tech, Activision Shanghai i Toys for Bob.
Ja właśnie chciałem powiedzieć o High Moon Studios, czyli bo Raven Software to jest jedno dobre studio, które zaorano i robią Call of Duty i High Moon Studios, czyli twórcy Transformersów świetnych,
okay.
Tych dwóch gier. Też
tych,
zaorano.
No, a tych nowszych. Takich.
Tak.
Bo ja się zastanawiam, a propos tego mojego pytania wcześniej, czy będzie jakaś zmiana, no bo tam jest tyle tych studiów jakby już zajętych, jakby zaczepionych do tego cyklu dziesięciu.
Musieliby jakieś
Call
nowe jeszcze studio dodać.
No gdyby, właśnie... No bo zastanawiam się też, ile jest w tych studiach, na przykład jak Raven czy coś, zostało takich faktycznie twórców, a ilu jest tam wyrobników, którzy walą po prostu rok w rok.
Klepią multi na przykład.
Klepią,
no,
tak.
No,
więc, ale jeżeli dałoby się coś z tego odratować, chociażby dla, wiesz, wizerunkowych spraw, nie? Że hej, patrzcie, Raven zrobi nową grę, nie? Ja myślę, że Microsoft mógłby pójść w to, żeby wyciągnąć kilka
tak.
tych mniejszych studiów i skonsolidować te resztki gdzieś tam w postaci jakiegoś takiego studia Call of Duty Studios. Nie?
Raven zrobiło Wolfensteina z 2009 roku. Mhm. Microsoft ma Wolfensteina już, więc dajcie im, niech zrobią nowego, czemu nie?
Ale pamiętajcie też, że te nazwy nie mówią wiele, w sensie takim, że to jest konkretne studio, bo mam takie Infinity Ward, które też jest na przykład... W Polsce, tak? W Krakowie. I to nie
ale
jest jedno studio, tylko jest
robią,
kilka studiów, tak? W ramach jednego, no jednej
tak,
nazwy, nie?
A jeszcze jedno, jak ktoś nie wie, w ogóle jak ktoś nie jest na bieżąco, to Modern Warfare 2, znaczy 3, to tegoroczne. Multiplayer to jest na początku 16 map i wszystkie mapy to są remastery map z MW2 oryginalnego. Więc nie ma ani jednej nowej mapy, chociaż z drugiej strony to są niby stare mapy, ale wszystkie są zbudowane od podstaw, więc nie...
Co oni tam robili?
Ale z drugiej strony, wiesz, one naprawdę są mapki zbudowane od podstaw. Z drugiej strony pewnie odpada ci praca jakichś tam artystów, którzy robią, planują wszystko tam, jak coś, jak domki są poukładane.
Designerów.
No, może tak, faktycznie.
Chociaż ja się też zastanawiam, bo to by chyba były teraz jakieś zamieszania w ogóle, jeżeli chodzi o proces ten, tam chyba w zeszłym roku, czy koło pandemii, tak? Pamiętam, że często o tym mówiliśmy, że jedno studio odpadło, drugie się przesunęło, no tam z tym Treyarchiem wspominałeś.
No.
Może to tego po prostu wina, że...
Tak, na pewno.
Że my to mówiliśmy, szczerze mówiąc, już rok temu, przy poprzednim Call of Duty, tak?
No bo się zastanawialiśmy, kto to zrobi, tak? Te Call of Duty, które wyszło teraz. No i wyszło, kto zrobił. Wszyscy po trochu i nie wyszło.
Tak, naprawdę nikt nie zrobił.
Dajcie znać.
Tak. Infinity Ward, Poland, Meksyko, Austin, Barcelona. Dużo tego. Tak, czy zagracie w Call of Duty? Tak jak powiedział Zdenio,
tak.
Dajcie
czy
znać.
Czy już w kampanię może, nie?
Tak. I czy zamierzacie w ogóle nawet zagrać w multi?
A w sumie Warzone będzie w sumie spoko.
Poczekać w kampanii.
Bo mapka z Warzone'a ten w grudniu debiutuje i wygląda bardzo, bardzo fajnie, bo jest wertykalna i w ogóle dużo mów. No tak, nieważne.
A teraz przechodzimy. Ja nic nie powiedziałem. Teraz przechodzimy do drugiego tematu. Naszego ulubionego, wyczekiwanej gry roku 2024. Według mnie. The Day Before.
Tak. Był nowy zwiastun i powiem wam, że ten zwiastun bardzo jest taki śmieszny, bo po całym tym hypie ze strony twórców oczywiście, nie? Po tych pierwszych materiałach z rozgrywki z The Day Before, ten nowy zwiastun prezentuje mega średnią grę, w sensie taką, która nawet ani oprawa nie zachwyca, jak w pierwszych materiałach, nie, że ludzie tam, wow, to Division.
Ona też nie zachwycała, no, ale wiadomo było, tym, w co celowali.
Tak, ale jak porównasz z tym, to w ogóle to wygląda jak taki średniak, gdzie jeżeli opierać swoją wiedzę na gameplayu z tej gry, na podstawie tylko tego najnowszego zwiastuna, który się zaczyna w ogóle świetnie od The trailer begins now, od takich słów, jak nie...
Nawet starts.
No, czy tam starts now. Jakieś...
To jest generalnie jak w... No bo tego się używa na przykład w zwiastunach, takiego krótkiego teasera zwiastunu, tak, który zaraz obejrzysz. Głównie do celów reklamowych, bo jak puszczasz to w adsach, to wiesz, to ktoś zobaczy ten skrót, a potem może będzie mu się chciało zobaczyć resztę. Ale to jest tak denerwujące i to jest zupełnie jakby...
Ale pasuje do tego
niepotrzebne studia. Niepotrzebne w czymś takim.
I w ogóle oni chyba w ogóle zrobili tutaj AI głos tej babki, narratorki. Tak ludzie podejrzewają. Ale w każdym razie też jakby gameplay... Ten zwiastun sugeruje, że to będzie po prostu tak, że macie bazę w mieście, pobieracie tam zlecenia, czyli na przykład idź tu, przynieś ten loot, idź tam, przynieś ten loot, wracacie do bazy, wymieniacie jakby nagrody za tę misję na sprzęt, idziecie na kolejne misje, nie? Tak się zapowiada ta gra. I wygląda strasznie nudno i nijako. Bardzo podejrzanie mało cały czas pokazują strzelania, tylko urywki, króciutkie. No i oczywiście tam ta standard, że gracze tam od razu zauważyli pełno asset flipów, tam jakieś, wiesz, rzeczy.
Nie wiem, pół zwiastunu to strzelanie.
Ale takie, wiesz, że widać...
Właściwie to jeszcze nie pokazali nic poza
strzelaniem. Wygląda jak Call of Duty 2 to strzelanie. Okej. Okay. Nawet bym powiedział.
Bo miałeś Garanda akurat, co ci się kojarzy z Call of Duty 2.
Ale w końcu ta gra wygląda jak gra.
Jak, no nie wiem, tak, ale też mi się podoba, jak mówią coś tam, że będą realistyczny system przeładowania broni, cokolwiek to znaczy, nie? No,
takie... może oni chcą iść, wiesz, te takie tarkowowe klimaty, że patrzcie, tutaj musicie podpisać formularz, zanim przeładujecie broń.
Nie
i
sądzę.
W ogóle, jak przeładowujecie, to tracicie amunicję, która
albo
była w
magazynku. Bardzo mnie bawi, że są auta sportowe w tym świecie? Że Lamborghini możesz sobie jechać jakby co?
Mnie bardziej bawi, że jak dialogi masz, to NPC wyglądają jak z Bannerlorda.
Lepiej chyba.
Nie, to jak ze Starfielda. Klasyka.
No, bardziej Starfield jednak niż Banner.
Patrz, no jest fajnie.
W sensie, nie mówię, że cali jak ten, ale bardzo gęby mają w stylu Bannerlordowym.
No chyba, że tak. Ale w każdym razie tak, gra odzyskała najwidoczniej wszystko. Weź sprawdź, czy na Steamie już to jest. Chyba jest.
Nie, no tak, ogłosili, że jest powrót. Tak, tak.
Okay. No to w każdym razie prawa. Odzyskali podobno, znaczy na pewno chyba, skoro są już na Steamie, odzyskali prawa do nazwy The Day Before. Tylko, że opóźnili też premierę, bo gra miała debiutować już teraz, a debiutuje w grudniu, któregoś tam grudnia, na początku bardziej.
7
grudnia?
W wersji,
tak,
Early Access.
Wersji Early Access. I co mi się podobało w statementie twórców, to, że mogą być unforeseen circumstances, czyli jak nieprzewidywane okoliczności mogą być, dlatego to jest Early Access.
Ale się przeczołgałeś przez to słowo.
Mogłeś po polsku powiedzieć.
Unforeseen.
Nieprzewidziane okoliczności.
Unforeseen circus. Circus.
Tak.
Nieprzewidywalny cyrk może być, tak napisali.
Wiadomo.
Więc mnie to ciekawi, bo oni mają inne gry na Steamie, wszystkie były w Early Accessie i wszystkie porzucili. Więc to też fajnie...
I to z tego jakby się zaczęła cała...
Całe podejrzenia graczy.
Tak, poza faktem, że zwiastun wyglądał centralnie na jeden z tych, które mają nigdy się nie pojawić.
Więc ja wam powiem, że ja nawet... Prosimy ich o kody na pewno, bo ja chcę zagrać to, a nie zapłacę. Bardzo mnie ciekawi właśnie przede wszystkim gameplay, nie? Bo nie chce mi się wierzyć, że ten jakby rozgrywka i strzelanie będzie fajne. Ale no kto wie, może jakimś cudem, bo w ogóle w tym studiu też pracuje sporo wolontariuszy. Ja w ogóle nie wiem, jak ta firma. Ta firma to wygląda jak jakieś takie... Bo widziałem materiały o samym studiu jakby, nie?
Pasjonaci.
Pasjonaci, którzy jakby... To jest startup, ale tam jakieś biuro wygląda jakby byli bogaci, ale wolontariusze tam pracują też jakby w biurze.
Dlatego są bogaci.
Jakby nie...
Wszyscy wierzą w ten projekt, który jak się uda, to ci ludzie, którzy pracowali za darmo, będą mogli sobie wpisać w CV i pójść szukać...
Nie wiem, jakieś to
jest... To ja dałem radę odtworzyć jeden do jednego zwiastuny innych gier w moim zwiastunie.
Tak, strasznie podejrzany, no ale... Zobaczymy. Znaczy moje pierwsze przewidywania są takie, że to się nie ukaże w grudniu, ale to już jest takie czarnowictwo. Wydaje mi się, że raczej przesuną
jeszcze.
No chyba,
że wczesny dostęp, no bo wiesz, jednak miesiąc przed tym to może już nie przesuną.
No zobaczymy. No. Ale w każdym razie śmieszna sytuacja w końcu dobiega końca i będzie można faktycznie sprawdzić. No ale na pewno youtuberzy mieli...
Pytanie, będzie, bo to może być, wiesz, że masz jedną lokację? Trzy ulice tak, no tak. Dookoła i...
To też możliwe.
Ale natomiast... na pewno taniej, $40.
To $40 za dużo.
Właśnie. Natomiast skończy się pożywka, chociaż nie, nie skończy się, ale youtuberzy niektórzy mieli naprawdę falę dzięki tej grze. Bo co każdy filmik to The Day Before, Is It A Lie, coś tam, Is It Exist, coś tam, analiza trailera 10 sekund, a za kolejny materiał koniec 10 sekund. Więc,
a wystarczyło tak. 10 sekund odcinka GN plus sobie puścić.
Dokładnie. Więc dajcie znać, co sądzicie o The Day Before. Jeżeli nie słyszeliście o tej grze, to naprawdę polecam wpisać w YouTube i zobaczycie, o co chodzi z aferą, ale tak.
Nie mają takich złych gier. Na przykład mają bardzo pozytywne, gra się nazywa The Wild Eight.
Tak, ale chodzi o to, że one już nie są wspierane, nigdy nie gra.
Oj tam. Albo mają proper night supporter pack.
A to są gry online, wiesz, o co chodzi.
I supporter pack tylko bardziej wskazuje na to, tak. Że...
No to.
Więc bardziej chodzi o to, że porzucali te projekty, nie że były wszystkie złe. No i tak, fajnie, nie?
A bo tutaj widzisz, oni zrobili grę o pająku i to by się nie podobało pewnie to. Dobrze, tak, przechodzimy do ostatniego tematu, który będziesz ty moderował, dlatego że tak. Nikogo nie obchodzi ten.
Jedziemy.
Ta kwestia. Ale no proszę, proszę.
BlizzCon był w ten weekend, moi drodzy. I to była strasznie dziwna ceremonia otwarcia, bo ja nie wiem, dla kogo oni to robią, te ceremonie otwarcia, nie? Bo normalnie jak robisz jako Blizzard właśnie, jeżeli już chcesz robić taki event, nie, na scenie, że tam prezentujesz rzeczy, to miej coś ciekawego do pokazania, tak? Żeby to było interesujące dla bardziej też mainstreamowego może odbiorcy, albo dla fanów jakby gier Blizzarda. Natomiast pół tej dwugodzinnej ceremonii to było praktycznie czytanie patch notesów do Hearthstone'a przede wszystkim, i do Diablo 4 też. I też bardzo dużo czasu poświęcili mobilnej grze Warcraft Rumble, która jest coś w stylu niby to MOBA, ale tak naprawdę połączona trochę z Teamfight Tactics może, że autobattler taki. Nie wiem, nie grałem, nie mam zamiaru w to grać, ale też dużo czasu, chyba pół godziny poświęcili mobilnej gierce, nie? Około też pół godziny Hearthstone'owi, gdzie jakby najśmieszniejsze były ujęcia na publiczność, że ludzie siedzieli dosłownie tak... Już zasypiali tam w ogóle, szczególnie jak tam prowadzący zostawiali taką przerwę, bo oni oczywiście z promptera czytają i zostawiają przerwę na jakieś oklaski czy na reakcję publiczności, a publiczność nie reaguje, tylko śpi. Więc to było trochę przykre. No ale z ważniejszych rzeczy, no bo tam Hearthstone, wiadomo, jakieś nowe pierdoły dodają, kogo to obchodzi. Diablo zapowiedziano nowy dodatek. Poza tym, że tam mówili o jakichś nowych eventach, które będą w tym sezonie obecnym też, to zapowiedziano nowy dodatek, którego nazwy zapomniałem, ale Mateusz mi przypomni.
Vessel of Hatred?
Tak jest. Wesele nienawiści. Tak. I to będzie dodatek, który będzie się rozgrywał w trzecim akcie z Diablo 2. Nie pamiętam nazwy tej krainy, ale ta dżungla. Nie pamiętacie, jak graliście w Diablo 2. No i głównym złolem będzie oczywiście Mephisto. Jak graliście w kampanię Diablo 4, to wiecie, o co chodzi. I się pewnie spodziewaliście też. No i będzie nowa klasa. Tak, potwierdzono, co było do przewidzenia, tylko niestety nie ujawniono też tej klasy. Mało pokazano. Tak, pokazano tylko zwiastun CGI i ogólne informacje. Nie zapowiedziano, jaka ta nowa klasa będzie. Poza tym, że to będzie klasa, której nie było wcześniej w tej serii.
Okay.
Więc niektórzy płaczą, że nie będzie paladyna, ale dla mnie to jest spoko, że nowa klasa, bo jakby to jest zawsze bardziej tam ekscytujące niż jakby to, co już było. Ja liczę na coś
chyba
w stylu...
Chyba, że to będzie paladyn tylko z taką gwiazdką, wiesz.
Podejrzewam, że to może być paladyn, ale właśnie, że będzie mieć jakieś zielone moce, typu, nie wiem... Emerald Magic czy coś, bo taka kolorystyka tego dodatku jest zielona, więc podejrzewam, że to jakoś wykorzystają też w klasie. No ale jakby spoko, nie? Diablo 4 dla mnie jest taką gierką, że ja będę wracał z każdym dodatkiem, bo tak, nie? Bo nowa krainka do przejścia, spoko, fajna sprawa. No ale to było na tyle. Jeżeli chodzi o inne gry, to jakby największym brakiem dla mnie było chyba, że nie było tej nowej gry, którą robią. Blizzard robi grę survivalową, którą już zapowiedzieli, że robią. Ale nic nie było na ten temat, więc nie wiadomo, co z tym się dzieje. I dzięki temu byłby ciekawszy ten BlizzCon, bo poza tym jeszcze był, jeszcze Overwatch, a propos patch notesów, które czytali. Jedną postać pokazali nową i to był też pół godziny.
No jak? Nowy tryb gry, nowa mapa.
Wow.
Nowy bohater.
Dwie postacie, przepraszam, tak, dwie
nowa
postacie.
Nowa bohaterka.
No ale no, jakby no, to są rzeczy, które normalnie zapowiadali do Overwatcha tam na tygodniu. Ej, zapowiadamy nową postać, nie?
Ale zredukowałeś to bardzo brzydko. Się okazuje, kogo? Że tu jest więcej niż dwa razy więcej kontentu
jeżeli są wśród naszych słuchaczy, widzów jacyś fani Overwatcha, to proszę bardzo, możecie mnie szkalować, ale wiem, że nie ma, więc...
No tak.
Złapcie go na dzielni.
Ile jeszcze oni będą w ogóle w stanie robić coś takiego jak BlizzCon?
Nie
dużo osób było w tym roku na tym?
Było dużo, ja mam wrażenie, że na BlizzCon przyjeżdżają głównie fani WoWa.
No chyba tak.
Bo to jest dla nich taki jak
fan fest. To teraz ile tam dodatków?
Zapowiedzieli 3 dodatki do WoWa.
I jeszcze Classic ten kolejny.
Zapowiedziano World of Warcraft Classic Cataclysm, co jest dla mnie absurdem, bo Cataclysm to jest początek ery World of Warcraft już nowożytnej. Jakby to już jest nowy WoW ze zmianami w talentach, ze zmianami w klasach, ze zmianami we wszystkim. Więc nie rozumiem trochę, jak może być Classic.
A wiesz, że tak wszystkie dodatki wydadzą.
No właśnie, to jest głupie, nie? Co będzie Shadowlands zaraz, który wyszedł 2 lata temu, Classic? Nie, nie wiem. W każdym razie to śmiesznie, bo też zapowiadali to jako, no wiemy, że gracz czekali, czytamy wasze opinie i macie tu Cataclysm Classic, na który nikt nie czekał, ale okej.
Okay. A jak te klasiki działają? One jakby są od siebie oddzielne?
Classic, masz różne
jeżeli
serwery.
Jeżeli update'ują ten Classic, nie. To
na szczęście nie.
Kolejnymi dodatkami.
To by ich zjedli. Masz oddzielne serwery. Po
bo potem by robili Extra Classic, nie? Że znowu od nowa lecą.
Tak by było.
To byłaby natomiast nowa gra plus taka.
Nie. Masz normalne serwery, że masz World of Warcraft Classic, że tylko do tam 60 levelu. I teraz jeszcze wprowadzili niedawno Hardcore, nie? Classic, że umierasz jak przegrasz. To w ogóle niektórzy rajdują, w ogóle rajd robią. To jest dla mnie chore. Natomiast fajnie i też a propos World of Warcraft Classic, zapowiedzieli, że Classic, faktyczny Classic, dostanie coś takiego, co się nazywa jakiś tam podtytuł i to będzie też Classic, ale ze zmianami, że jakieś nowe talenty i zmiany w klasach, że na przykład magiem będzie można leczyć i bardzo mało powiedzieli na ten temat, ale będą jakieś zmiany w Classicu też. No i zapowiedziano 3 dodatki, bo do Blizzarda wrócił Chris Metzen. Żeby nie powiedzieć Mencen przypadkiem.
Chris Metzen, tak. Z Polski uciekł.
Aha, Chris Metzen powrócił i to była najfajniejsza część prezentacji, bo on jest takim prowadzącym bardzo charyzmatycznym i od razu cały tłum tam powstał, więc dobrze, że go na koniec zostawili, bo się ludzie obudzili. I tak World Soul Saga się nazywa ten okres, który będzie obejmował 3 dodatki. Pierwszy się ukaże w przyszłym roku dodatek, The War Within się nazywa. Będziemy podróżować w głąb ziemi, w sensie w głąb Azeroth. Bo coś tam do nas mówi z tego wnętrza ziemi, oczywiście wiemy jak graliśmy co do nas mówi, a z jakiegoś powodu postacie na zwiastunie CGI się zastanawiają co to do nas mówi, chociaż my to wiemy, bo graliśmy w dodatek Battle for Azeroth.
Więc jakby... Co to? Powiesz mi później.
Nie, chodzi o to, że
bo
jakby...
mnie tylko interesuje PSG, co tam się dzieje. Już
mam wrażenie, że oni zretkonują pewne wątki, jak to robili już nieraz, bo jak coś im nie pasuje, to po prostu, a to nieważne, tego nie było, nie? To jest głupie, jak dla mnie jako dla gracza Finala 14 to jest... Fabuła WoWa jest strasznie dziwna, bo robią co chcą.
Natomiast... Ja widziałem twoje tweety w czasie, jak to ogłaszali. I jak zaczęli ogłaszać, to powiedziałeś, o, czy idą drogą Finala 14.
Tak, bo chodzi mi o to,
że... później nie, idą drogą MCU.
Znaczy, bo chodzi mi o to, że planują, to jest dobre, że planują, mają już 3 dodatki zaplanowane naraz. Bo wcześniej robili tak, że
dobra... powiązane
tak,
ze sobą.
Tak, o to chodzi, nie? Więc to już ma sens. Bo wcześniej robili tak, że jeden zespół robił jeden dodatek i w tym samym czasie ktoś już pracował nad na przykład scenariuszem drugiego. I oni tam za bardzo się ze sobą nie konsultowali, przez to historia jednego dodatku się za bardzo nie łączyła z historią drugiego dodatku i tego jeszcze kolejnego dodatku, więc to było takie wszystko jakby pomieszane i dlatego mnie historia za bardzo nie obchodziła w World of Warcraft. Teraz jest szansa, że może to się poprawi. No i oczywiście będzie tam sporo zmian, jakby trafiamy do nowej lokacji, która oczywiście była ukryta pod magiczną mgłą do tej pory, nie w tym nowym dodatku, więc nie mogliśmy tam trafić. Koło Pandarii, może to ta mgła z Pandarii się trochę przesunęła i też ich przykryła, ale no ogólnie... Spoko się zapowiada. Ja jeszcze nie grałem w Dragonflight, w ten dodatek poprzedni, więc nie wiem. Wiem, że tam biorą ten system latania na smokach i go przerabiają do tego nowego dodatku, który będzie w całym świecie działać. Ale w końcu jest tak, 3 dodatki do WoWa, fajna sprawa, może będzie lepiej WoW teraz wyglądał i działał.
20 lat ta gra ma.
Tak.
Prawie.
No i spoko, no zobaczymy.
Ponad 2004?
Bardziej czekam...
No to poniżej.
Bardziej czekam na pewno na dodatek do Final Fantasy 14, bo w przyszłym roku też wychodzi, latem. Dodatek do 14. Nagadałem się. Dajcie znać, czy czekacie na jakąkolwiek grę Blizzarda, o której była mowa na tym Blizzconie. Czy czekacie na Hearthstone'a, nie wiem jak to powiedzieć. Nie? Diablo 4 dodatek, czy was interesuje? Czy gracie w WoWa i ten, jeżeli gracie w WoWa, może jedna osoba z was gra w WoWa, to dajcie znać, jak wam się podobają te zapowiedzi. A teraz przechodzimy do naszych pytań, odpowiedzi waszych na...
Pytanie odcinka. O. Tak, sekcja. Pytanie odcinka. Przypomnijmy, tym razem do wygrania klucz Cities Skyline 2.
Do Microsoft Store.
I ty wymyśliłeś, że musi być to rymowany komentarz. O nie. To przypomnę. Wow. I pytanie odcinka brzmiało, graliście w Alana Wake'a 2, czekacie bardziej na Control 2, czy remake'i Max Payne'a?
Nie wspomniałeś o tym tutaj, że muszę rymować.
Bo to było tylko odcinku, dla ludzi, ale... którzy słuchają.
Control 2.
Po prostu nie chciałeś totalnej masakry zrobić w komentarzach.
Ale nie, wydaje mi się, że dużo osób jednak...
W Control 2 co się dzieje? Ludzie, jak przeczytaliście ten jeden dokument w Alanie Wake 2,
nie ma kontrolu.
To no. Wy wiecie, co się dzieje w Control 2. Podejrzewacie, nie?
Ale będzie.
No. Jakby i to, i też jedna osoba mi powiedziała, że pewną rzecz, jeden z przeciwników w Dark Place, te cienie, mówi coś o Oldest House. Do
tak,
ciebie.
Ja też to usłyszałem. No. W ogóle, ale wiesz co? A to dobra, kiedyś o tym porozmawiamy. No. Zaraz na korytarzu, bo nie chcemy spoilować.
Jakub Borkowski napisał, jeszcze nie, ale w zeszłym tygodniu nadrobiłem jedynkę, to fakt, to mój klucz. Świetna narracja, rozgrywka wspaniała, teraz czekam na Maksymilianów Bolewiczów, bez wątpliwości bajeczna.
Okay.
Nie, nie wiem, czy to się do końca rymuje.
A to miał być
a ty
wiersz...
zapisuj.
Ja powiedziałem, że musi się rymować.
Co? Jak?
Akurat,
gdzie? Na czym? Ale...
Na telefonie na przykład, bo musimy wybrać, tak?
Tak.
Nie losujemy, tylko wybieramy najbardziej.
A to musimy
kreatywną...
wybrać na żywo?
Tak. Żeby nie było, że ktoś nas posądza o jakieś wiesz, ustawki i tak dalej.
Głupie.
Szpakson. W Control nie grałem, ale nowy Alan Wake jest świetny. Tak czy siak, Max Payne Remake to była doskonała gra. Komentarz celowo nierymowany, nie mam nawet peceta, więc nie chciałbym zagrać. Hashtag konsola.
Zdjęcia będę robić, będzie prosty.
Michał Wierzba. Roses are red, violets are blue, I don't want city skylines, give me Alan Wake 2.
Okej. Okay.
Dobre, ale nie dostaniesz, bo nie chcesz. Razer 55. Zagram w grudniu, powinni już wtedy trochę wypaczować grę, polecam być cierpliwym. Control 2. Zawsze lepiej postawić na coś nowego niż remake.
Najwcześniej pewnie do 2025.
No, zobaczymy.
Jezus.
Dobry omen. Jeszcze nie grałem, poczekam aż potanieje. I teraz przechodzimy do odpowiedzi pod
Alan YouTube'em. Wake taniutki jest. 120 zł tańszy niż Call of Duty. Moi drodzy.
Alan Wake 1 czy 2?
2.
2?
No. No. W pewnym
to
czasie
ile,
był jeszcze bardziej, jeszcze tańszy.
340, a Alan Wake na PC-cie 215 kosztuje.
Jej.
Kiedyś można było jeszcze taniej, jak w połowie preorderów nie podwyższyli. Ale wracając. Łukasz Rejek napisał trzy razy tak i śmiejąca się buźka. Teraz nasz ulubiony
Wojtek.
Słuchacz Wojtek napisał, raczej nie zagram w Alan Wake 2, bo mam tylko konsolę i gram w 60 klatkach. A w Alan Wake 2 przy 60 klatkach mam natywne 860p, gdzie Resident Evil 5 miał prawie 4K, czyli ponad 4 razy więcej pikseli. Ale i wcale to... nie gorszą grafikę. Dla mnie jest to mega lenistwo dewelopera. I taka praca
nie, jest lenistwo,
nie powinna być wspierana
nie
przez graczy przynajmniej na konsolach.
Jeszcze kupię ci na złość 3 egzemplarze Alan Wake 2.
Co prawda M. Zdanowicz YouTube chwali sobie grafikę na PlayStation 5 przy
pięknie.
60 klatkach w Alan Wake 2, więc pewnie grał na monitorze lub bez okularów.
Prawda, nie. Prawda to...
Ja mi się to podoba, jak zdaniem Wojtka w ogóle wszyscy kłamią. Digital Foundry też jest przekupiony na pewno i ty się lepiej znasz niż Digital Foundry.
Ej, ale Digital Foundry mówi o, żeby było uczciwie o grafice na PC-cie. Przynajmniej z tym
nie, zrobili materiał o PlayStation 5 też.
Tak.
Jakby
bo ja
ta,
ci,
dla,
tak,
mnie,
jak...
dla mnie ta argumentacja, że jest ta rozdzielczość mniejsza i ona jest upskalowana jakoś, to jest w ogóle głupi argument. No bo w jednej grze faktycznie to wygląda okropnie, masz pikselozę, ale w Alan Wake 2 no to wygląda jakby to w ogóle nie jest rozmazane.
Ja
patrzysz...
nie wiem, czy się mogę z tobą zgodzić. W sensie nie wiem, jak to wygląda na konsoli, ale na PC-cie, jak próbowałem sprawdzać, czy sobie mogę to skalowanie troszkę zmniejszyć, żeby, bo tam początkowo mi spadało troszkę z tych 60 w niektórych miejscach, to zauważyłem, że od razu bardzo, bardzo wszędzie widzę taki, takie te...
Artefakty?
Artefakty, czy problemy z aliasingiem, tak?
No to po co?
Które się ten... Więc zwróciłem z powrotem
no
do tego i było pięknie.
I wygląda pięknie.
Gra wygląda rewelacyjnie,
o to mi
ale...
chodzi. Jakby...
Ale...
Czemu się czepia, skoro wygląda...
Się zastanawiam, że jak na konsoli to chyba musi wyglądać dużo gorzej, skoro rzeczywiście też
nie,
jest
no odpal sobie, wpisz sobie Alan Wake 2 PS5 Quality Mode i zobaczysz. Muszę
ustawię po prostu.
No bo tak.
Powiem tak, na PC jakbyś zagrał człowieku, to byś się rozpłynął.
Tylko,
tak
ja tylko doprecyzuję, tutaj Wojtek mówi o trybie wydajnościowym, nie jakościowym, no tak. Więc może tego nie sprawdzałeś, tam tak jest. Ale oczywiście, jak na moje, w takie gry tak. Też powinno się grać w 30, jak jest taka możliwość.
No nie, czy
dlatego,
powinno.
Że, dlatego,
nie,
że...
Nie, czy powinno, ja po prostu grałem...
W tej grze, bo... poczekaj, no. W tej grze chodzi o jakość grafiki, a nie... Szybkość, responsywność twoich ruchów.
Ale, a co jeżeli mam i to, i to?
No to super, masz peceta, którego za rok będziesz musiał modernizować, bo na tym polega granie nie na pececie, tak? Ale to jest, a granie na konsoli na czym innym
polega. Ja zrozumiałem, że masz na myśli, że nawet kiedy jest możliwość zagrania w 60 i w dobrej jakości...
No, wiemy o co chodzi. Nie?
Ale się zgodzicie ze mną, że to nie można tak, że patrzeć tylko na cyferki, jaka jest rozdzielczość skalowana w górę, bo w jednej grze to wygląda słabo, a w innych grach to wygląda dobrze, to skalowanie. Tak, ale... Szczególnie, że ta gra ma nawet na konsoli ten DLSS jakiś tam lepszy chyba.
Podejrzewam właśnie, że może to byłoby bardziej zauważalne, gdyby konsole używały tego, powiedzmy...
Wewnętrznego skalowania, nie? Na przykład.
Znaczy to też, albo generalnie, gdyby ustawienia, które są w tej konsolowej wersji, były porównywalne z tymi maksymalnymi pecetowymi, bo tam ilość szczegółów, ja nigdy nie widziałem takiego ray-tracingu, jeżeli chodzi o niektóre elementy. Okay. I ilość szczegółów, które tam pojawiają się w odbiciach, czy w tym, jak cienie rozchodzą się, to są takie rzeczy, że to bardzo łatwo byłoby pewnie zepsuć, gdyby tego ray-tracingu w takim stopniu nie było. No ale jeżeli tego nie ma, albo jeżeli to nie jest tam włączone, tak, no to skalowanie chyba nie psuje tego aż tak bardzo.
No.
Dobrze, kontynuuję. Ale na PC jest to prawdopodobnie super gra. Ich następne też raczej nie zagram, skoro mają taki regres. Można się tylko domyślać, że następna będzie działać na konsolach w następnym 240p.
Tak, stopę zagra w ogóle.
I w super duper magicznym FSR do 4K przy 60 FPS, jak na PlayStation Classic, chyba tak, PSX. Tylko nie bądźcie złośliwi i nie dawajcie mi tej nagrody City Skylines, bo mam tylko PlayStation, a po odpaleniu Microsoft Store pewnie wyciekłby mi ciekły metal. Odnośnie
Czekaj, a czy to oznacza, że te wszystkie wcześniejsze zdania się wyjmowały?
Tak, nie. Odnośnie Xów, Sony fajnie, że są, ale jak dla mnie większość jest na 7, max 8. Na 10, więc nie są to wybitne gry, tylko dobre i zazwyczaj jakościowe grafika. Na przykład do Spider-Manów Horizona 1 Go był Death Stranding, God musiałem podchodzić kilka razy i troszkę zmuszać się do gry, a na przykład Returnal i Days Gone nie dałem rady przejść. Na PS5 najlepiej grało mi się w Demon's Souls Remake, Elden Ring, Resident Evil 2 Remake oraz Rift Apart. Odnośnie braku progresu w grafice na konsolach, to nasza pamięć jest bardzo zwodna. Wczoraj odpaliłem na PlayStation 5 i TV 4K Bloodborne bez wsparcia PS4 Pro, czyli natywne 1080p, które pamiętam jako piękną grę, a teraz przy Demon's Soulsach Remake i Elden Ringu wyglądał jak mega rozmazana kupa i przeskok graficzny jest kosmiczny względem PlayStation 4 a PlayStation 5. Szczególnie to widać na dużym telewizorze.
Na szczęście już niedługo.
A jak porównuje się na telefonie BB do Dysry, to wygląda bardzo podobnie i przeskok wydaje się mały albo wręcz zerowy. Podobne odczucia mogą być przy graniu na monitorkach.
Ej, ale to rozumiem, że wy tydzień temu zaprzeczaliście, że istnieje postęp
nie było przecież.
Graficzny.
Nie czego? Było.
Ciebie nie było?
Ty byłeś.
Ja byłem. To ja już pamiętam. To ja pamiętam, co mówiliśmy. Przynajmniej mi się wydaje. I mi się wydaje, że tam bardziej chodziło o fakt, że...
Postęp gra.
Nie
ma wow.
Postęp jest. Dla mnie jest wow. Ale postęp jest, tylko że żeby to był postęp i jednocześnie 60 klatek jako standard, to twórcy musieliby sobie jedną generację takiego postępu odpuścić i go po prostu nie robić i dopiero potem, kiedy już przeskoczyliby tamten, to robi. Bo za każdym razem, kiedy jest nowa konsola, to mamy ten postęp graficzny, ale przez to nie da się zrobić 60 klatek jako standardu, bo ten postęp to uniemożliwia.
Idźmy dalej.
Tak.
Leon Wolf, i tu będzie wiersz. Alan Wake 2 to gra, co mnie zachwyca. Walczę z ciemnością w grafice z dużą jakością. Max Payne Remake i Control 2 to kolejne Remedy cuda. Ale mam nadzieję, że wyjdą na płycie, bo płyty to coś, co lubię mieć w kolekcji, a nie ściągać z sieci. Przecinek.
Czy to jest haiku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Wiesz co, ja nie umiem recytować. Takie prawie.
Ale no
teraz,
ładno.
No, jest okej. Okay. Jest kandydat.
Moim zdaniem prowadzi
tak.
Na razie.
Adson 22. Control to imo najsłabsza gra Remedy. Co? Nie żeby była jakaś tragiczna, ale nie zainteresowała mnie. Nawet jej nie skończyłem. Jak ja?
A grałeś Valana Wake'a jeden?
Wolałbym Quantum Break 2 albo coś nowego. Valana 2 jeszcze nie grałem, bo nie gram w gry na premierę. Tak szybko tanieją, że szkoda kasy. Zamiast tego ostatnio przyszedłem Fallouta 3. Okropnie to jest napisane. Nawet najciekawy zapowiadający się quest zmienia się w nudne łażenie po tunelach i tym pustym świecie. Wątek główny to tragedia, postaci to kukły bez charakteru, a dialogi są jak słuchanie książki telefonicznej. I najgorszy Fallout. Teraz wróciłem do jedynki i mam ambicje ją wreszcie skończyć. Mechanika bardzo toporna, ale fabularnie w porównaniu z trójką to niebo a ziemia.
Teraz sobie przypomniałem, że ja nie pamiętam ani jednej postaci z Fallouta 3.
Jakby... Był ten taki w kapeluszu, ten ghoul, nie?
Co? Czy nie mylić się z Raulem
z New Vegas, nie?
Z New Vegas,
no? Dobra. Okay. Ale była taka postać, jak chodziłeś do Diamond City.
A była czwórka.
Cholera.
No cóż.
Ale żeby było uczciwie, w czwórce część postaci, no i tam towarzyszy na przykład, to są...
O, dziękuję bardzo.
To są przecież z trójki postaci, także...
To mi w żyłach płynie, to możemy dalej.
To energetyk, to ja dziękuję.
Czy ktoś zamawiał Energetic World of Tanks?
Ja do domu zabieram, to mi ją możesz oddać.
Bardzo proszę, dobrze.
Trzymaj.
Tak jest. Dobrze, wracając, teraz mamy drugiego kandydata. 05 10 70 77. Max Payne grałem z tatą i chętnie powtórzę to w lato. Z mamą grałem zaś w bierki, jednak fan także był wielki. Kontrola liznąłem szybciutko i pewnie w dwójkę zagram malutko. Natomiast Alana to tylko słucham na Spotify od ucha do ucha.
Słuchaweczki na uszach.
Mimo, że czasu mam mało, to chętnie was zerkiam, gdy za oknem szaro. Pozdrawiam. No, wydaje mi się, że tutaj najbardziej zaawansowany jakby...
W tym zaawansowaniu troszkę się pogubił, jak Alan Wake w The Dark Place się zgubiłeś.
No, tak zaczął kiwać przed bramką, a mógł już strzelać, ale dla mnie to na razie jest
typowy
chyba...
Lewandowski.
Albo daj mi jeden komentarz.
Weselar.
No, Weselar, tak. Zagram prawdopodobnie za dłuższy czas, jestem mega zniechęcony, począwszy od kwestii takiej, że podobno większą część czasu protagonistą jest druga postać, nieprawda? Poprzez całą tę aferę z podwyższeniem ceny i brak wersji pudełkowej, nadal jest niska cena, ludzie. Co do pozostałych gier, weto na obydwa. W aktualnej popkulturze remiksu uwalałbym jakąś nową grę od Remedy w ramach tego samego uniwersum. Także to taka sytuacja, lekki, mocny zawód, chociaż nie zagrałem, ale oni już mają Kontrola, mają Alan Wake'a i mają jeszcze Quantum Break, który jak już mówiłem, Paweł, ci nie było, że muszę zagrać teraz dla fabuły. Bo mimo, że nie mają praw,
to sprytnie to omijają,
tak,
bo widać,
więc,
że... Tak,
oni więc mają trzy jakby IP, mimo, że to jedno nie jest ich, więc jakby jeszcze jedno zrobili do tego uniwersum, to...
Nawet szerzej można potwierdzić, że... Znaczy powiedzieć, że do innych swoich tytułów sięgają.
No.
De facto jakby oni po prostu używają tego, co mogą używać w tym wypadku, czyli tutaj ktoś się trochę inaczej nazywa, ktoś ma bardzo podobnego aktora.
Tak, tak. Przecież w przypadku Quantum Break to... No nieważne.
Tylko do wyjaśnienia, bardzo łatwe.
Absyrtos Medea. Alan 2 czeka na mój urlop świąteczny. Jest to jedna z tych gier, które chcę się delektować. Czekam na oba, jednak gdybym miał wybrać tylko jedną, to Control 2.
Tak
po pierwsze będzie to nowa gra, a po drugie Max Payne 3 to najlepsza część i po trzecie Rude Kobiety zawsze najlepsze. Król Sucharów. Ciała upadłych aniołów. Max Payne to jedna z najlepszych gier historii, z całym szacunkiem dla Alana, dla którego kupiłem Xboxa 360 i Control, którego nie grałem. Te dwie marki nie mają startu do historii krwawej zemsty nowojorskiego gliniarza z wiecznym grymasem na twarzy. Rozgrywka, postacie, widowiskowe strzelaniny to poziomy z koszmarami i oczywiście serial telewizyjny wewnątrz gry. Adres Unknown z gadającym flamingiem to nadal złoto. PS. Słyszeliście, że Sam Lake nie może się zdecydować co do internetu. Ponoć nie może wybrać między Wi-Fi a LAN-em.
Jezu. Dajmy jemu kod na City Skylines za suchary.
Dzisiaj będzie drugi konkurs, tak więc trzymamy się rymowanek, tak? Jeszcze
jak zwykle super boomerski X dla was i no pozdrowienia tak. Dla Zdenia do więzienia. Dzięki.
Tak. Night.de.
Pisze, dobrze to ująłeś, panie kolego. Nie grasz w to, co chcesz, tylko w to, co musisz. Przykre. To pewnie do ciebie było.
Pewnie tak.
Ale masz, Nemezis masz. Jeszcze pisze Night, że Alan 2 cudowny, żona śpi, syn śpi, odpalasz w nocy na słuchawkach 3D. Opowieść, klimat, zagadki i ta kontynuacja, jak Wake mówi, że 13 lat był uwięziony. Super.
I stary dziadzio, ja odświeżyłem oba Max Payne jakieś 10 lat temu. Te gry powinny zostać u mnie w pamięci takie, jakie były, czyli idealne. Zmiana chociażby grafiki zabiłaby ten mroczny, psychodeliczny klimat.
No na pewno, jeżeli będzie remake, to oczekuję, żeby był grany przez sama Lake'a.
Myślę, że tak.
Max Payne, a nie przez tego aktora, nie pamiętam jaki był tam w drugiej odsłonie.
Znaczy stop, on był... Nie, co? Sam, a tutaj sam Lake nie daje głosu Alexowi.
Nie, ja mam więc... głos mam gdzieś. Głos będzie zawsze jak... Sam Lake nie umie mówić po amerykańsku, w sensie z akcentem.
Tak. Ale miał twarz.
Ale twarz miał tylko w jedynce sama Lake.
A no tak, w dwójce był inny,
o to mi chodzi.
Racja.
Dobrze. Czas rozstrzygnąć konkurs.
Jury wybrało już, czyli ja.
Jak to?
Ale tak? Przecież to nawet nie było.
No mamy tak naprawdę tutaj dwie kandydatury, moim zdaniem.
Jeszcze było jedna
na tym. Ale ja myślę, że.
Ale tu bardzo,
tam,
bardzo krótkie.
Ja myślę, że Lewandowski.
Jury w formie.
Tam jest krótkie, może być też.
Jury w formie mojej stawia na Leon Wolfa. Jego wierszyk.
Ty też?
Ja 05 10 777.
Więc ty, Mateusz, musisz wybrać.
Tum. Przypomnijmy, Leon pisał: Alan Wake to gra, co nie zachwyca. Walczę z ciemnością, w grafice z dużą jakością. Max Payne Remake i Control 2 to kolejne Remedy cuda. Ale mam nadzieję, że wyjdą na płycie, bo płyty to coś, co lubię mieć w kolekcji, a nie ściągać z sieci. I teraz mamy drugi.
Maxa grałem z tatą i chętnie powtórzę w to lato. Tak. Z mamą grałem zaś w bierki, jednak fan także był wielki. Kontrola liznąłem szybciutko i pewnie w dwójkę zagram malutko. Natomiast Alana to tylko słucham na Spotify od ucha do ucha. Mimo że czasu mam mało, to chętnie was zerkam, gdy za okrem szaro.
I za to niezrozumienie ostatniej linijki ja bym odjął punkt, jednak...
Ale nie, czego? Ostatnia jest właśnie to... Mi się wydaje, że w ogóle źle czytacie te wiersze, jak już zaczynacie, bo przekręcacie słowa, co jest w takim wypadku dosyć...
A gdzie prawda?
Tam jedno z drugim zamieniłeś,
nieważne. A co to jest chętnie was zerkiem?
Tak. To jest błąd.
A co z tego miało być?
Na was zerkam, chętnie na was zerkam.
No nie.
Gdy okiem jest szaro, no bo mało. Nieważne, ja za tym jestem w każdym razie. Natomiast jedyne, co tutaj bym się przyczepił, to ta przedostatnia linijka, bo na końcu jest ta emotka. I do końca nie wiem, co ona ma wyrażać, ale jestem prawie pewien, że to ma się ujmować.
Nie, to są słuchawki.
Nie, chyba nie, słuchawki na uszach. Że od ucha
Dobra,
do ucha.
Dobra, panowie, ja Leon Wolf.
Nie no, ja
jestem
0,5, 1 z 7.
Leon Wolf, ja byłem za tobą, pamiętaj.
Dobrze, tak więc 0,5, 10, 777. Zgłoś się do nas na Facebooku i tak będziemy mogli ci wysłać kod. Tak jest najłatwiej, bo nie wiem, czy przez YouTube są jakieś prywatne wiadomości. No. Chyba nie ma.
Bardzo kiepskie, są.
No to
są jeszcze na pewno?
Zgłoś się.
Może już nie ma faktycznie.
Zgłoś się na naszym Facebooku w prywatnej wiadomości, ci wyślemy kod. A
z dowodem
tym...
oczywiście, że to ty. W sensie wstaw
tak,
na
pokaż, wykład. Że na przykład możesz edytować ten
tak,
komentarz na przykład. A teraz pytanie dzisiejszego odcinka, w którym można wygrać kod na Jusson.
Dobra, ale od razu dodam, że teraz odpowiedzi muszą być na YouTubie, bo właśnie sobie zdałem sprawę, że dużo większy problem byłby z potwierdzeniem, gdyby ktoś zostawił komentarz na Spotify.
To prawda. No, bo kto ci potwierdzi swoją tożsamość, nie? Tam nie ma edycji chyba. Nieważne.
Wiesz co, najlepiej ale na YouTubie. Spotify możesz mieć po prostu imię, nazwisko i swoje...
Możesz, ale nie musisz, nikt nie ma tutaj poza dwoma osobami.
No, ja bym to jednak nie kombinował. Gdziekolwiek.
Tylko na YouTubie.
Dobrze, tylko na YouTubie. Tym razem tylko na YouTubie. Jak ktoś chce brać udział w konkursie, jeśli nie, może pisać również na Spotify.
Sprytnie, Paweł, na nakręcanie wyświetleń na YouTubie.
Nie, no i to jest sporo, jest fajnie.
Pytanie odcinka. Mówiliśmy o Modern Warfare 3, mówiliśmy o The Day Before i mówiliśmy o BlizzConie. Nie są to zachwycające tematy?
Dla mnie to jest proste.
Tak?
A chcecie znowu rymowanki?
Nie.
O,
może
to być
normalnie. Najciekawszy komentarz.
Najciekawsze wspomnienie z grą Blizzarda. Jakąkolwiek.
Proszę
jakoś
bardzo.
Ładnie, wiecie, ujęte, jakoś taka chwytająca za serce scena z przeszłości.
Kiedyś się umieraliście jak grałem, na OSP, a zagraliście tak, World of Warcraft i was ożywiło.
Jak grałem
i
w WoWa jeszcze, jak rajdowałem z gildią na studiach i...
Trzy dni nie sikaliście,
Byliśmy w Icecrown Citadel i wielki pająk wyszedł mi na ścianę w domu. I wyrwałem kabel od zasilania z kompa i potem udawałem, i wypierdoliłem w ogóle z domu i potem, przepraszam... Ale przypomniałem.
To są emocje.
Tak. I potem udawałem, że mi prąd odłączyło, wiecie, że dlatego musiałem wyłączyć jakby komputer tak szybko, bo uciekałem przed pająkiem.
I na takie historie, za takie historie dostajesz kody do gry.
Mogę dostać?
Nie, bo już marzy są. Uspokój się. Dobrze. To był 574 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Paweł Stachyra,
Mateusz Domowicz
i Mateusz Hidudy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.